Gościem Radia Z dzisiaj Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera, wiceszef Solidarnej Polski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Panie ministrze, czy w kancelarii premiera jest obawa, że przez to, że tych szczepionek od najważniejszego producenta, najważniejszego dostawcy w tej chwili będzie mniej, ten cały proces szczepień jednak będzie opóźniony?
Pani redaktor, jakiejś oficjalnej informacji jeszcze na piśmie rzeczywiście nie ma w tej sprawie od producenta. Jest to sprawa dotycząca nie tylko Polski, ale dotycząca w ogóle Unii Europejskiej. Rzeczywiście kilka krajów unijnych wystosowało list i wyraziło ogromne zaniepokojenie, list do pani von der Leyen, oczekując, że jednak jak najszybciej te szczepionki trafią do wszystkich krajów. W Polsce no mniej tych szczepionek będzie, taki sygnał, przynajmniej telefoniczny był, że od poniedziałku te szczepionki będą oczywiście przesyłane w znacznie mniejszej ilości. Natomiast to jest spowodowane podobno zmianami procesów technologicznych w tej firmie i te szczepionki, czyli te, które miały być przesyłane w najbliższych tygodniach, że jednak w lutym, w marcu, że zostanie nadrobiony ten czas.
Ale czy to oznacza, panie ministrze, tak logicznie rzecz ujmując, to wychodzi na to, że jednak pewne opóźnienia mogą być w tym procesie szczepień założonym w Polsce.
Logicznie rzecz ujmując, to trzeba do tego tak podchodzić, że w momencie, kiedy rzeczywiście oficjalnie będziemy wiedzieli, ile mniej tych szczepionek jest, tak trzeba będzie dostosowywać harmonogram szczepień. Natomiast mamy nadzieję, że nie będzie jakichś znacznych zmian, bo ten system był przygotowywany i to długo. On zafunkcjonował praktycznie od wczoraj, to taki ma charakter masowy, jeżeli chodzi o szczepienia. No i chcielibyśmy jednak realizować je zgodnie z tym harmonogramem. Wszystko zależy od tego, co będzie w praktyce, czyli co się stanie za dwa dni.
A czy polski rząd, kancelaria premiera będzie też interweniowała, czy być może u producenta, czy także u Ursuli von der Leyen? Podobnie jak pan zresztą wspomniał, zrobili to już ministrowie wielu unijnych krajów.
No to już, pani redaktor, nie zależy ode mnie. Bardziej tutaj należy patrzeć na to pod kątem osoby odpowiedzialnej za logistykę całą, czyli szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także ministra zdrowia, którzy bezpośrednio odpowiadają za tworzenie całego systemu. Mamy nadzieję, że nawet jeżeli będzie ta przerwa, czyli będzie zmniejszona ilość szczepionek, które będą przysłane do Polski, że nie zachwieje to harmonogram. Ale logicznie rzecz biorąc, ten harmonogram należałoby dostosować. Trudno mi przepowiadać, co się będzie działo, bo jednak ta sytuacja będzie miała miejsce dopiero w przyszłym tygodniu. To nie jest oczywiście wina rządu polskiego. No, producent z jakichś tam powodów technologicznych zdecydował się o ograniczeniu produkcji, stąd tego rodzaju sprawy.
Rozumiem, że w kancelarii premiera troszkę nerwowo w związku z tą sytuacją się zrobiło i nie ma mowy w tej chwili o tym, żeby na przykład wydawać z magazynów te zapasy, które zostały zmagazynowane po to, żeby zapewnić drugą dawkę szczepionki.
Nie, to właśnie tylko pokazuje, pani redaktor, że ta droga, którą Polska wybrała, była znacznie lepsza, mądrzejsza, w sensie takim, że wiadomo, na samym początku niektórzy mówili, że trzeba zdysponować od razu wszystkie szczepionki, które trafiły do danego kraju, a potem poczekamy na drugą dawkę, czy zrobić to tak, jak zrobiono właśnie w Polsce i taką decyzję podjęto i to była słuszna decyzja, jak dzisiaj widać, żeby magazynować połowę tych szczepionek, żeby bezwzględnie drugą dawkę te osoby, które zostały zaszczepione pierwszą dawką, żeby jednak żeby w rezerwie pozostawały. I one w rezerwie pozostają, w agencji są, zostały odłożone. Czyli ta decyzja rządu była bardzo dobra.
Panie ministrze, a to dobrze, to dobrze, że prokuratorzy znaleźli się w tej pierwszej grupie osób, które mają zostać zaszczepione? Właściwie na jakiej podstawie i dlaczego prokuratorzy?
Pani redaktor, równie dobrze moglibyśmy zapytać, dlaczego chociażby służby mundurowe, prawda? Bo są służby mundurowe.
Ale służby mundurowe, panie ministrze, to są te osoby, które też są trochę na pierwszej linii frontu, bo służby mundurowe są też zaangażowane czy też w zapewnienie bezpieczeństwa, czy też w pomoc w tych działaniach rzeczywiście logistycznych dotyczących pandemii. A prokuratorzy?
No też są na pierwszej linii, pani redaktor. Przecież prokurator, wie pani, ma kontakt stały, jeżeli jest podejrzenie popełnienia przestępstwa, musi się pojawić na miejscu i takich spraw dziennie jest bardzo wiele, więc przyjęto w programie, kiedy oznaczano etapowość, czyli jak podzielone zostaną poszczególne grupy społeczne, że jednak właśnie w tej grupie dokładnie powinni znaleźć się prokuratorzy i tak się stało. Ja bym, pani redaktor, wokół tego nie robił afery, sensacji, bo to tak nie jest. W praktyce rzeczywiście tak to funkcjonuje. Jest to jedna z instytucji dbająca o bezpieczeństwo.
Panie ministrze, pan też przechorował COVID-19. Łatwo chyba nie było.
Było bardzo ciężko. Ja może z niewielkim, ale pewnym dystansem podchodziłem sobie do tej choroby, no bo wiadomo, czasami różne są osoby, które wrzucają różnego rodzaju informacje, czy do internetu, czy dyskusje są, czy to rzeczywiście jest, czy ten COVID jest, czy to jest ściema i tak dalej. Proszę państwa, to nie jest żadna ściema. Przechorowałem, 4 tygodnie przeleżałem, 1 tydzień przeleżałem, nawet nie pamiętam dokładnie wszystkiego, prawie nieprzytomny, bardzo ciężko i naprawdę to nie jest żadna ściema, ostrzegam.
Czyli pan mówi, że pan trochę z dystansem podchodził, ale kwestionował pan w ogóle pandemię?
Nie.
Ale z dystansem podchodził pan do dystansu na przykład zachowań.
Może wie
pan. Pan żałuje, panie ministrze?
Nie, ale to nie jest z dystansu, żebym nie używał po prostu maseczki chociażby, żeby pani źle nie zrozumiała mnie. Natomiast człowiek nie zastanawiał się tak bliżej, na czym polega ta choroba. No raczej przyjmowałem, że to jest zwykła grypa. Jak to grypa, przechoruję, kilka dni wyjdę z łóżka. A efekt jest taki, że muszę się badać i kardiologiczne badania, jeżeli chodzi o płuca i nerki. No niestety, to jest bardzo zdradliwa choroba. Jest zespół pokowidowy. To jest bardzo niebezpieczne. Ja przestrzegam, zwłaszcza osoby starsze. Naprawdę to czasami człowiek zastanawiał się, czy jak to będzie do rana. I to pamiętam pierwszy tydzień. Bardzo ciężko było, naprawdę, bardzo ciężko.
Pan się zaszczepi też, jak przyjdzie ten moment?
Jeżeli przyjdzie ten moment, a ja chyba jestem w trzeciej grupie jako członek infrastruktury krytycznej, tak się to nazywa mniej więcej, jako minister odpowiedzialny tam za jakiś obszar działania państwa, no to oczywiście ja chcę się zaszczepić i od razu mówię to i uważam, że powinien każdy wziąć poważnie pod rozwagę to, żeby się zaszczepić. Natomiast jeżeli będzie możliwość, żeby tą szczepionkę mógł oddać dla kogoś innego, kto nie przechorował COVID-u, bo wiadomo, że ja przechorowałem, więc inna jest moja odporność na tą chorobę, to jeżeli nie będzie jakiegoś przymusu, żebym się zaszczepił, mówię u siebie w KPRM-ie, ale nie sądzę, żeby tak było, no to chciałbym, żeby oddać jakiejś osobie innej, która na przykład oczekuje na tą szczepionkę, żeby się zaszczepić na końcu. Ale to już mówię, to jeszcze trochę potrwa.
Panie ministrze, Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli pana koledzy niedawni i chyba obecni również, chcą walczyć o wolność słowa w internecie. Nas wszystkim ma czuwać Rada Wolności Słowa. Kto w niej powinien zasiąść, panie ministrze?
Ja tego projektu tak szczegółowo nie widziałem, tylko słyszałem założenia tego projektu i rozmawiałem zresztą wczoraj wieczorem z Sebastianem Kaletą na ten temat. Eksperci powinni, pani redaktor, zasiąść, między innymi prawnicy, którzy według mojej wiedzy będą wybierani przez Sejm kwalifikowaną większością głosów, co by oznaczało, że musi być konsensus parlamentarny.
Czyli nie okaże się, panie ministrze, że to będą osoby powiązane z władzą albo być może sprzyjające władzy, jak to bywało w ostatnich latach w takich różnych sytuacjach i podobnych gremiach.
Nie patrzyłbym na tą sprawę, pani redaktor, politycznie, dlatego że nie, bo jeżeli jest tam większość kwalifikowana przyjęta, to by oznaczało założeń już samych, że musi być konsensus parlamentarny, czyli porozumienie władzy z opozycją, kto w tej Radzie powinien zasiąść. Natomiast dobrze, że my o tym rozmawiamy. Nie robiłbym wokół tego takiej politycznej dyskusji, dlatego
no wie pan, panie ministrze, pan dobrze wie, jak funkcjonuje prawodawstwo w Polsce. Wie pan, kto składa ten projekt. Wie pan też, dlaczego on został złożony. Stąd też pytania i obawy, kto w tej Radzie Wolności Słowa miałby zasiąść. Więc może pan jakieś nazwisko, jakąś osobę, jakiegoś eksperta, jak pan mówi, byłby w stanie wskazać na przykład do takiej rady.
Gdy pani redaktor, przyjdzie na to czas. Nad tą ustawą wiem, że pracowano już od kilku miesięcy. Zapowiadał to pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro i mówił nie o tym, żeby ograniczać wolność w internecie, tylko żeby ją poszerzać, żeby nie było sytuacji takiej, jak jest dzisiaj, że ktoś pstryknie sobie jako właściciel na przykład jakiejś sieci społecznościowej i po prostu zablokuje konto komuś. Jak pani przecież doskonale wie i państwo słuchają, w ostatnich tygodniach mieliśmy taką sytuację w Stanach Zjednoczonych. Ona wywołała ogromną dyskusję. Kto w końcu w takim razie ma rządzić? Czy demokratycznie wybrani politycy, czy właściciele portali, sieci społecznościowych?
No ja bym wolała, żeby o wolności słowa być może politycy też nie decydowali tak bardzo. Ale
wie pan, chronili. Co... Nie decydowali. Chronili. Pani redaktor, to jest coś innego. Chronili. Bo nie może być tak, że wie pani, za jakieś wypowiedzi, jeżeli one nie przekraczają polskiego prawa, żeby wyłączać komuś na przykład konto. No, a różne sytuacje są, czy jest jakiś moderator, wie pani, który nie wiadomo kim jest, skąd jest. No tak nie powinno być, więc przyjmuje się pewien model odwołania do tej Rady Wolności Słowa, a potem również i do sądu. Chodzi o to, żeby ci operatorzy, żeby ci, którzy są właścicielami tych sieci, nie mogli w Polsce na przykład robić tego wbrew polskiemu prawu.
No tak, ale zastanawiam się, panie ministrze, w jaki sposób Rada Wolności Słowa, czy też w jaki sposób i kto miałby udowodnić, że polskie prawo nie zostało złamane, a co za tym idzie, zmusić właściciela danego serwisu do takiej czy innej reakcji.
No to jest właśnie cała procedura, która jest przewidziana. Jest właśnie ta skarga, tam są określone, czas jest na to. Ma być ta Rada Wolności Słowa, która określa, czy rzeczywiście polskie prawo mogło być złamane, dlaczego zostało złamane. W pierwszej kolejności będzie przysługiwała skarga do...
No tak, ale kto będzie tego ciała za granicą słuchał? Tak zapytam wprost. Być może tego typu rozwiązania należy przygotowywać wspólnie z innymi partnerami unijnymi na przykład.
Nie, ale w różnych krajach, pani redaktor, są tego rodzaju regulacje, natomiast Komisja Europejska również przewiduje swoje regulacje. O tym w tej chwili jest dyskusja na forum europejskim, unijnym, bo to, co się stało w ostatnich tygodniach, pani kanclerz Merkel chociażby, która skrytykowała zablokowanie konta prezydenta Stanów Zjednoczonych. Naprawdę, to jest pytanie o demokrację, o wolność słowa. Wolność słowa to wielka wartość.
Wolność słowa to wielka wartość, tylko wie pan, tam na szali, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, położono tak naprawdę nawoływanie do takiego rodzaju powstania, jak mówi się w Stanach Zjednoczonych nawet, czyli do tego, co wydarzyło się na Kapitolu.
I rozumiem, że tak to ocenił właściciel Twittera i Facebooka, właściciele, i oni stwierdzili, że trzeba wyłączyć prezydenta Stanów Zjednoczonych. No to jest właśnie ta wątpliwość. Ja inaczej odczytałem wideo z nagraniem pana prezydenta Trumpa, który wzywał do rozejścia się, do pokojowego rozejścia się, a to, że powiedział, skradziono nam wybory, no to jest pytanie właśnie, tak? Czy to jest wolność słowa, czy można powiedzieć, czy nie? Jeżeli my dzisiaj nie będziemy reagowali, to wąska grupa będzie rządziła praktycznie całym światem, będzie mogła zachwiać całym światem. Dlatego odwaga tutaj pani Merkel, jako pierwsza polityk się wypowiedziała, ale potem politycy Komisji Europejskiej, a my już od kilku miesięcy, właśnie dzięki Zbigniewowi Ziobro, pracujemy nad ustawą, żeby takich sytuacji nie było, że ktoś wyłączy światło, a my na to wpływu nie mamy.
No nie sądziłam, że pani kanclerz Angela Merkel z ust polskiego ministra takie pochwały usłyszy. Panie ministrze, od poniedziałku niektórzy przedsiębiorcy chcą się wbrew zakazom otworzyć, czy będą masowe kontrole i kary dla tych, którzy podejmą taką decyzję?
Ja przede wszystkim chciałbym zaapelować do przedsiębiorców o odpowiedzialność. Ja wiem, że to jest trudny czas dla wszystkich, dla przedsiębiorców bardzo trudny czas i rzeczywiście serce krwawi, kiedy widać, jak się zmagają z problemami różnymi, ale zmagają się różne grupy społeczne. Wiadomo, że ja nie chcę mówić tutaj, wie pani, od razu, że jest kara taka do 30 tysięcy, że jeżeli mam nadzieję, że rzeczywiście nie otworzą się, że jednak ten reżim będzie przestrzegany, bo to nie jest dla nas radosna decyzja, że oto właśnie są obostrzenia przedłużone do kilka tygodni. Chcemy odmrażać gospodarkę. Pan Gowin rzeczywiście już zapowiadał, który odpowiada za to w istocie, jest osobą odpowiedzialną, że to odmrożenie nastąpi w niedługim czasie już i bardzo bym prosił o odpowiedzialność. To jest bardzo ważna sprawa, żeby być odpowiedzialnym. No, nie może być takiej sytuacji.
A zaapeluje pan, panie ministrze, bo kiedy pan apeluje do przedsiębiorców, do Polaków, a z drugiej strony widzi pan przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, którzy również obchodzą te przepisy. Mówię o byłej wiceminister Jadwidze Emilewicz. Powinna ponieść konsekwencje polityczne przynajmniej za to, co zrobiła?
Powinno przede wszystkim paść słowo przepraszam, bo dzisiaj już więcej nieco wiemy na temat całej tej sytuacji. Ja się wypowiadałem na temat tej sytuacji 2 dni temu i rzeczywiście wtedy jeszcze nie mieliśmy tych informacji, które już mamy, że licencji nie było. Może jakieś zaniedbanie, trudno mi powiedzieć. Natomiast to słowo przepraszam na pewno powinno z ust pani premier paść, bo jeżeli wszyscy mamy ponosić konsekwencje tego obostrzenia, to wszyscy, także politycy, którzy nie są ważniejsi, ani nie są mniej ważni, są tacy sami jak reszta społeczeństwa.
A powinna zostać wykluczona z Klubu Prawa i Sprawiedliwości?
To jest decyzja już wyłącznie władz klubu, nie moja decyzja, natomiast brakuje mi tego słowa przepraszam cały czas. To jest ważne, bo w ostatnich dniach także byli politycy, którzy też jakiś błąd popełnili, gdzieś się pojawili, a nie powinni i wie pan, no życie można powiedzieć, tak? No, nie chcę tutaj usprawiedliwiać tego, co zrobiła pani premier, natomiast bo też trzeba patrzeć na to, wie pani, z pewnym doświadczeniem życiowym, różne sprawy, wiadomo, no to też mamy rodziny, dzieci i tak dalej. Natomiast w takiej sytuacji, kiedy wszyscy mamy rzeczywiście przestrzegać tych obostrzeń i złamane zostały, no niestety, ale tego to nie powinno się zdarzyć, ale słowo przepraszam musi paść. Wobec społeczeństwa powinno paść.
Minister Michał Wójcik jest gościem Radia Z. Ciąg dalszej rozmowy będzie na radioz.pl i naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Panie ministrze, chciałam zapytać o sytuację, która wydarzyła się parę dni temu w Krajowej Radzie Sądownictwa. Odwołany został przewodniczący, rzecznik prasowy, sędziowie, którzy właściwie głośno powiedzieli, co się w tej Krajowej Radzie Sądownictwa dzieje. Czy panu się ta sytuacja podoba? Ta atmosfera, która tam panuje, te dziwne decyzje. Kiedy był pan wiceministrem sprawiedliwości, był pan bardzo gorącym orędownikiem tego konkretnego składu Krajowej Rady Sądownictwa. Mówił pan głośno o tym, że tak naprawdę to dopiero teraz ta Krajowa Rada Sądownictwa pokazuje, jak powinno w tej Krajowej Radzie być i jak sędziowie powinni się zachowywać. No i jak?
No i nie tego konkretnego składu, tylko takiego sposobu wyboru sędziów. Chodziło tutaj o udział parlamentu w wyborze. Panie redaktor, byłoby z mojej strony nadużyciem daleko idącym, gdybym miał decydować o tym, co się dzieje w Krajowej Radzie Sądownictwa. Tego nie wolno mi robić, jestem politykiem, jest to organ niezależny. I to, że tam są tego rodzaju sytuacje, pokazuje tylko, że wbrew wszystkim naszym krytykom, którzy mówili, że oto właśnie, to jak to się było, sędziowie Zbigniewa Ziobro, tak? No przecież to była nieprawda, nigdy tak nie było i właśnie ta sytuacja pokazuje, że przecież no, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa według mojej wiedzy miał bardzo dobre relacje, ma bardzo dobre relacje, czy rzecznik, były rzecznik KRS-u z ministrem Zbigniewem Ziobro, ale jeżeli są wewnętrzne jakieś dyskusje, ujawniono tam pewne materiały z posiedzeń.
To źle, panie ministrze, że ujawniono i pokazano społeczeństwu, że sędziowie zbierali się na posiedzeniach, no często zdalnych, brali za to bardzo dużo pieniędzy i właściwie niektórzy, jak mówią wprost w wywiadach, nie potrafią się do końca doliczyć, ile tych posiedzeń było, ile pieniędzy dodatkowo zarobili. I to wszystko ujawnił właśnie między innymi były przewodniczący sędzia Mazur, podobnie jak i rzecznik tego organu. I za to, jak się mówi, stracili swoje stanowiska.
No tak, tylko że jaki udział ma być mój w tym wszystkim i polityków? Przecież politycy
ocena,
są tam.
Ocena.
W Krajowej Radzie Sądownictwa. Natomiast ocena moja jest taka, że rzeczywiście jest wątpliwość co do ujawnienia tych materiałów, dlatego że to jest pytanie, czy można. No, są różne dane, o różnych sprawach personalnych się rozmawia, różne dane personalne, które być może nie powinny być ujawnione opinii publicznej, które się omawia w tak ważnym gremium. Ja przypominam, że to gremium decyduje o właściwie kształcie całego polskiego wymiaru sprawiedliwości. Nie wydaje mi się, żeby ujawnianie wszystkich danych było prawidłowe, ale to już jest dyskusja pomiędzy sędziami samymi w ramach KRS-u. Uznali jednak, że nie powinny być ujawnione te dane i taką decyzję podjęli. Jeżeli to rzeczywiście była przyczyna, bo my tego nie wiemy, no nie uczestniczyliśmy w tej dyskusji.
Ale w tej chwili są wątpliwości co do tego, czy w ogóle to odwołanie przewodniczącego Mazura, sędziego Leszka Mazura w ogóle było zgodnie z prawem. Panie ministrze, pamiętam, jak był pan dumny, będąc jeszcze w Ministerstwie Sprawiedliwości, z wprowadzenia sposobu losowania spraw dla sędziów. Nie wiem, czy pan miał okazję zobaczyć najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli, który alarmuje, że ten system tak naprawdę jest bardzo podatny na manipulacje, ale to chyba nie o to chodziło.
No, wie pani, ja przechodziłem tą kontrolę również, bo jeszcze byłem właśnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, a to ja byłem odpowiedzialny za informatyzację w pewnym momencie i tutaj kontrolerom przekazywaliśmy szczegółowe informacje, bo były wątpliwości. Nie pamiętam dokładnie, jakie były zastrzeżenia co do losowego przydziału spraw, ale trudno mi się zgodzić z tą informacją, którą pani podaje w tym momencie, bo mówię, nie mam takiej wiedzy.
To Najwyższa Izba Kontroli, tak naprawdę, która stwierdziła, że wszystko zależy od uczciwości urzędnika, który wprowadza dane do systemu, ponieważ jak podała Najwyższa Izba Kontroli, nie wprowadzono żadnego mechanizmu, który miałby tak naprawdę uniemożliwić w 100% manipulację ewentualną przy właśnie podziale spraw i przydziale spraw dla sędziów.
Mam daleko idące wątpliwości, czy to zdanie polega na prawdzie, że może dochodzić do tego rodzaju manipulacji. Gdyby mogło dochodzić do tego rodzaju manipulacji, to proszę bardzo, byśmy nie mieli o czym rozmawiać, tak? Bo co chwilę rozmawiamy na temat tego, kto jaką sprawą zajmuje się, a to właśnie losowy przydział spraw, transparentny według mnie, decyduje o tym, że każdy sędzia jest przydzielany według pewnego algorytmu. Oczywiście poza jakimś wąskim zakresem spraw. Ministerstwo myślę, że się odniesie do tej sprawy, do tego raportu. Ja miałem, kiedy miałem kontrolę, to miałem również stawiane różne pytania i zarzuty wręcz, że pewne rzeczy, a pamiętam elektroniczne postępowanie upominawcze, EPO były pytane. Nie chcę wchodzić tutaj w te szczegóły. Broniłem się po prostu tym, że jednak nie mają racji kontrolerzy. W tym przypadku sądzę, że ministerstwo również zajmie stanowisko. Nie wierzę, że mają rację kontrolerzy NIK-u w tym zakresie.
Panie ministrze, a skąd się pomysł na wprowadzenie tego przepisu, który miałby wprowadzać obowiązek przyjmowania mandatu? A wygląda też na to, że to politycznie może nie bardzo się udać ten pomysł, przeprowadzenie tego pomysłu. Jarosław Gowin, współkoalicjant, mówi, i jego współpracownicy, nie poprzemy tego.
No jestem bardzo zdziwiony tym, co mówi pan Gowin, pan premier Gowin. I zdziwiony w ogóle tą atmosferą wokół tego projektu poselskiego, nie rządowego, tylko poselskiego.
No co do tego, wie pan, że są wątpliwości, w którym budynku on powstał, czy rzeczywiście na biurkach posłów, czy nie w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Pani redaktor zawsze będzie miała wątpliwości, jeżeli na przykład ja się pojawię przy projekcie, dlatego że będzie miała pani do tego prawo, bo jestem i posłem, jestem i ministrem, czyli przedstawicielem władzy wykonawczej i ustawodawczej, więc wystarczy, że się pojawię i już pani będzie miała połączenie dwóch władz. Ale przepraszam, że jakby w ten sposób mówię, ale też pokazuję jakby, jak można to też czasami no trochę ironicznie do tego podejść, bo wiem, że takie zarzuty padają pod naszym adresem. Natomiast powiem tak, gdyby taki projekt pojawił się, nie wiem, kilka lat temu, w czasach, kiedy rządziła Platforma PSL, nikt by pani redaktor nie zwrócił na ten projekt. Ja pani gwarantuję.
Ale pojawił się, panie ministrze, teraz, w momencie, kiedy na ulicach było bardzo dużo protestów, kiedy rzeczywiście masowo osoby, które brały udział w tych protestach, decydowały się na nieprzyjmowanie mandatów. Więc być może to nie jest przypadek, że ten projekt pojawia się właśnie teraz.
Nie, no po pierwsze, żeby cała procedura legislacyjna przeszła, to naprawdę w Polsce można szybko uchwalić ustawę, ale i równie dobrze, no czasami trwa to miesiącami. To jest jedna rzecz. Natomiast ten projekt w żadnym razie, po pierwsze, nie łamie zasad konstytucyjnych. Tak jak eksperci niektórzy mówią, tak zwani eksperci, przepraszam, są eksperci.
No, rzecznik praw obywatelskich też, no to chyba nie jest tak zwany ekspert.
Nie mówię o rzeczniku praw obywatelskich. Tu można podejmować dyskusję z wiadomo organem ważnym, niezależnym. Natomiast są tacy, którzy są stali w mediach i cokolwiek by nie powstało, cokolwiek by nie napisano, jaki projekt, zawsze mają coś do powiedzenia. Pani redaktor, zarzuca się, że po pierwsze jest złamana konstytucja, że nie ma odwołania do sądu, że funkcjonariusz decyduje o wszystkim. To jest nieprawda. Decyzja jest warunkowa. Sąd jest dwuinstancyjność. Nic się nie zmienia. Mowa jest o tym, że jest przerzucony ciężar dowodu na osobę ukaraną. Nieprawda. Tak nie ma, pani redaktor. Pytanie jest o to, czy może być ukarana osoba, może być skazana i ta kara może być wyższa, jeżeli sprawa trafi do sądu wobec ukaranego. No oczywiście, że może być. A jak jest dzisiaj? Przecież to jest dokładnie to samo, co się dzisiaj dzieje. Ja w ogóle jestem zdziwiony, że jest tego rodzaju dyskusja.
No chyba nie jest dokładnie to samo, panie ministrze, bo teraz to funkcjonuje inaczej. To niech mi pan powie, niech pan wytłumaczy naszym słuchaczom i internautom, skąd w ogóle, albo jaki jest powód wprowadzenia, czy próby wprowadzenia takiego przepisu, czy takich przepisów w życie. Po co?
Jest tak. Zacznę od tego, że jest tak samo. A czy też nie może pani mnie pytać o to, dlaczego jest powód, bo ja nie jestem wnioskodawcą, więc nie mogę odpowiadać.
No ale koledzy pana są partyjni również.
Jest jeden kolega partyjny, który jest, natomiast to nie ma żadnego znaczenia. No, ci, którzy mają jakieś wątpliwości, ja jestem gotowy jakby wyjaśniać pewne wątpliwości. Tutaj,
a w jaki sposób państwo chcą wyjaśnić w takim razie te wątpliwości, bo już pan powiedział wiele na temat prawników, ekspertów, no ale w jaki sposób chcą państwo przekonać do tego Jarosława Gowina, bo pojawiają się informacje, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ten projekt miałby być procedowany, a jak słyszę z ust i Jarosława Gowina, i jego współpracowników, no na razie przekonać się do tego projektu państwu im nie udało, ich nie udało.
Może otacza się złymi ekspertami pan premier w tym zakresie, bo jeżeli by porozmawiał z osobą, która rzeczywiście ma wiedzę bardzo dużą w tym zakresie, ja rozmawiałem z kilkoma osobami, przeczytałem sobie ten projekt i naprawdę dla mnie to było ważne. Czy pogorszona zostanie sytuacja obywatela, jeżeli ta sprawa trafi do jeżeli taki się przyjmie model? Nie zostanie pogorszona, pani redaktor.
No tyle tylko, że ten obywatel będzie musiał udowadniać swoją niewinność, a nie odwrotnie, czyli organ państwa będzie musiał udowodnić jego winę.
No właśnie, i to jest jedna z tych manipulacji, którą właśnie eksperci, tak zwani eksperci wrzucają. To jest nieprawda. Nie będzie przeniesienia ciężaru dowodowego na osobę ukaraną. W żadnym razie. Nie może tak być. Będzie zachowana, po pierwsze, zasada domniemania niewinności tej osoby. To jest pierwsza rzecz.
Ale skoro przyjmie mandat?
No, zasada domniemania niewinności. Trzeba mu udowodnić, że on rzeczywiście popełnił dany czyn. A druga rzecz, będzie obowiązywała zasada prawdy materialnej. To sąd będzie musiał na podstawie wszelkich dowodów zdecydować, czy są warunki do skazania.
No dobrze, ale panie ministrze, to teraz doprecyzowując. Jeżeli ja przyjmę mandat, to będę musiała go zapłacić najpierw?
Tak. No to tak, natomiast jeżeli pani będzie się, no dobrze, ale jeżeli się pani będzie odwoływała do sądu, to wówczas, no bo może pani też i kredytowo jakby płacić.
No dobrze, ale już zapłacę za ten mandat, potem się odwołam do sądu i sąd zdecyduje, że jednak to ja miałam rację, to dopiero wtedy dostanę zwrot tych pieniędzy.
No oczywiście, przecież to urząd musi zwrócić te pieniądze, powiem nawet więcej, że może być wcześniej, że pani nie zapłaci, dlatego że jeżeli wraz z odwołaniem pani wyśle wniosek o zabezpieczenie wstrzymujący wykonanie tego mandatu, no to wtedy sąd nie pobierze tego. To jest obowiązek organu, który...
Pan sobie wyobraża, panie ministrze, że każdy Polak będzie wiedział, że będzie musiał wysłać wniosek wstrzymujący?
Nie, ale pani redaktor, dzisiaj jest tak samo. Nie miejmy dzisiaj jakby tutaj uwag co do tego, bo jest tak samo, jak funkcjonuje to dzisiaj. Jeżeli pani się nie zgadza z przyjęciem mandatu, to odwołuje się pani do sądu. Tyle, że to policja wysyła ten wniosek, a teraz będzie sama pani musiała to odwołanie napisać, ewentualnie wniosek o wstrzymanie. Ewentualnie nie musi pani wniosku o wstrzymanie, no przecież to jest pani prawo, nie obowiązek. Natomiast nic się nie zmienia w stosunku do tego, co jest na dzisiaj i ja uważam, że właśnie tego typu wrzutki, że my będziemy musieli udowodnić, a nie sąd, no są nie na miejscu. Ja nie mam do pani pretensji, tylko właśnie do tak zwanych ekspertów, którzy mieszają ludziom w głowach. Ten projekt, jeżeli byśmy robili go kilka lat temu, w ogóle przeszedłby niezauważany. Ale dzisiaj do wszystkiego się opozycja przyczepia.
Ale to nie tylko opozycja, bo też współkoalicjant się przyczepia, skoro używamy takiego
sformułowania. Jesteśmy gotowi rozmawiać.
Panie ministrze, jeszcze na koniec chciałam zapytać, na co czeka Kancelaria Premiera i Trybunał Konstytucyjny w związku z publikacją orzeczenia dotyczącego aborcji na dobry polityczny moment, że zapytam?
Może chodzi o to, pani redaktor, że jest projekt prezydencki w Sejmie. Z drugiej strony, jak odpowiedziała zresztą kancelaria, tego, żeby nie była luka prawna w systemie, w porządku prawnym, no i być może ze względu na brak uzasadnienia, który chyba jeszcze uzasadnienie zostało do tego orzeczenia przesłane.
Przez 3 miesiące? No, panie ministrze.
No, ale to nie. Tak, tylko że to nie ja piszę uzasadnienie. Dlatego być może z powodów, o których powiedziałem, tych dwóch powodów, nie jest opublikowane to orzeczenie. Ale no, proszę mnie nie pytać, bo minister bez teki nie ma jeszcze uprawnienia, żeby decydować o publikacji orzeczeń Trybunału.
A skoro pan mówi o swojej pracy, to jeszcze krótko chciałam zapytać, jakiś projekt pan przygotowuje, nie wiem, zmian w prawie może na przykład, bo zajmuje się pan prawami obywatelskimi między innymi.
Tak, przygotowuję.
Jaki?
Przygotowuję. Nie zdradzę pani jaki, ale
panie
będzie
ministrze.
Ciekawie. Będzie na pewno ciekawie. Z całą pewnością moi pracownicy siedzą już nad trzema ważnymi rzeczami, dwoma projektami, jednej ważnej inicjatywie i w którymś momencie przyjdzie
ale
do
czego radia. Panie ministrze, ale czego będą już bardzo ogólnie, bez szczegółów, dotyczyły te inicjatywy?
No, ja się zajmuję, pani redaktor, prawami obywatelskimi, obroną praw obywatelskich i sprawami tożsamości europejskiej, że tak enigmatycznie powiem. Więc w tym zakresie.
To kiedy można się spodziewać, że to ujrzy ten projekt, czy te projekty ujrzą światło dzienne?
Myślę, że w bardzo niedługim czasie. To też wymaga pewnych rozmów jeszcze koalicyjnych, bo tak się umówiliśmy, że jednak jeżeli światło dzienne ujrzą określone projekty, to jednak będziemy to omawiali w gronie politycznym najpierw, a potem rzeczywiście projekty zostaną ujawnione, pokazane, więc pozwoli pani, że nawet pani dzisiaj tutaj nie powiem, jakie to będą projekty.
To zapraszamy do Radia Z, jak już będą gotowe w takim razie. Obiecuje pan, panie ministrze?
Jeżeli pani mnie tylko zaprosi i będzie chciała nadal rozmawiać, jestem gotowy.
Michał Wójcik, minister w kancelarii premiera i wiceprezes Solidarnej Polski, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję.